Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Mieszkańcy ponad 100 polskich miast, m.in. Warszawy, Białegostoku, Grudziądza i Wrocławia, wzięli udział w światowej inicjatywie modlitewnej Koronka na ulicach miast. W modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego włączyły się także inne państwa, m.in. Szwecja, Chorwacja, Kanada, Ukraina, Włochy oraz Republika Konga. Inicjatywa zrodziła się po beatyfikacji księdza Michała Sopoczki, która odbyła się 28 września 2008 roku w Białymstoku. Aby uczcić to wydarzenie, grupa przyjęła tę datę jako Dzień Koronki na ulicach miast. Nie ma znaczenia odległość ani strefa czasowa.
Idea tej akcji jest taka, że ona jest bardzo prosta. Wystarczy wyjść z różańcem i odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, wziąć sąsiadów, kogoś znajomego. Bardzo prosta sprawa. Tutaj początkowo w Łodzi księża to chcieli, odpowiadając na tę inicjatywę już potem po roku, chcieli to do kościoła włożyć, ale już arcybiskup sam zabrał głos, że to właśnie chodzi o to, żeby to było na ulicy. Tej akcji jest taka, żeby uczyć miłosierdzia, uczyć mojej modlitwy i propagować miłosierdzie, czyli wyjść z kościoła z miłosierdziem Bożym.
Mówił ojciec Remigiusz Recław, jezuita, duszpasterz zespołu Iskra Bożego Miłosierdzia. To bardzo przykre, że ten projekt wylądował w koszu i to w pierwszym czytaniu. Posłowie powiedzieli w ten sposób, że w tym budynku są dla siebie, a nie dla obywateli, a także, że nie interesuje ich prawda o aborcji, powiedziała Kaja Godek. Projekt ustawy zakazujący zabijanie chorych dzieci w prenatalnym okresie ich życia został odrzucony przez Sejm. Kaja Godek, przedstawiciel wnioskodawców, podkreśla, że podczas debaty nad projektem poruszono wiele problemów, które są związane z tak zwanymi aborcjami eugenicznymi w Polsce.
Rozmawialiśmy o tym, że wiele przepisów jest nieprecyzyjnych. Chcemy się dowiedzieć dokładnie, jak one są interpretowane, w jaki sposób, jakie choroby upoważniają do zabicia dziecka w Polsce dzisiaj, jaka jest praktyka w tej sprawie, w jakich to się odbywa terminach, dokładnie jakimi metodami. Nie ma odpowiedzi na te pytania. Na te pytania nie ma odpowiedzi od lat, mimo licznych zapytań, interpelacji poselskich i pewnego drążenia tematu przez środowiska obrony życia. I wczoraj, kiedy była okazja, żeby ten projekt obywatelski skierować do prac w komisji i być może w komisjach pracować nad tymi zagadnieniami, posłowie powiedzieli, my tego nie chcemy słuchać, my nie chcemy tego wiedzieć i wyrzucili projekt do kosza. To jest przykre.
Wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zgłosił klub Platformy Obywatelskiej. Poparło go 233 posłów, 182 było przeciwko, a 6 osób wstrzymało się od głosu. Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia podkreśla, że projekt zakazujący zabijania chorych nienarodzonych dzieci cieszył się bardzo dużym poparciem społecznym.
Będziemy się tak jak do tej pory koncentrowali na akcjach społecznych. Te 450 tysięcy podpisów pod naszym projektem to jest z jednej strony radość, z drugiej strony zobowiązanie. Poza tym widzimy pozytywny skutek tych kampanii społecznych. 75% Polaków potępia aborcję, tylko 7% ją skłonnych jest usprawiedliwiać. No i w związku z tym chodzi o to, żeby też te dobre wyniki świadomości społecznej przełożyły się na świadomość posłów i na ich głosowanie. I myślę, że tutaj będziemy musieli ciężko pracować.
Zespół Macieja Laska po raz kolejny atakuje członków parlamentarnego zespołu, którym kieruje poseł Antoni Macierewicz. Tym razem domaga się zakończenia działalności parlamentarnego zespołu. Rządowi eksperci w wydanym komunikacie apelują, by parlamentarny zespół do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej pokazał dowody na poparcie swoich teorii albo przeprosił za wprowadzenie opinii publicznej w błąd i zakończył swoje prace. Odnosząc się do tego, szef parlamentarnego zespołu, poseł Antoni Macierewicz, powiedział, że kancelaria premiera dysponuje wszystkimi materiałami, których publicznie po raz kolejny żąda. Postanowiliśmy, iż czas skończyć z tym festiwalem udawania i dziwnych zachowań i zwróciliśmy się do prokuratury o przesłuchanie wszystkich członków komisji Millera, w tym pana Laska, powiedział Macierewicz. Odpowiedni wniosek do prokuratury złożył pełnomocnik 17 pokrzywdzonych rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, mecenas Piotr Pszczółkowski.
Złożyłem wniosek zmierzający do przesłuchania w charakterze świadków członków tzw. komisji Millera. Najistotniejszym powodem jest to, że istnieją w moim przekonaniu bardzo duże rozbieżności pomiędzy ustaleniami, jakich dokonała komisja Millera, a ustaleniami, jakie dokonuje prokuratura. Prokuratura powołała zespół biegłych, którzy wydają opinie, ale w aktach sprawy i w obrocie medialnym znajduje się szereg informacji związanych z pracami komisji Millera. Ta komisja już nie działa, ale działa zespół, który powiela jej ustalenia sferze medialnej, żeby biegli prokuratury mogli wyrobić sobie właściwe stanowisko w tej sprawie, żeby nikt nie zakłócał przebiegu tych prac, trzeba wyjaśnić pewne wątpliwości, jakie jawią się w pracach Komisji Miller.
Naczelna Prokuratura Wojskowa potwierdziła, że w piątek wpłynęło do niej takie pismo. Wniosek nie został dotychczas rozstrzygnięty procesowo. Poseł Antoni Macierewicz wyraził nadzieję, że prokuratura opublikuje stenogramy z przesłuchań członków Komisji Millera, tak jak opublikowała niedawno zeznania ekspertów zespołu parlamentarnego. Poseł zaznaczył, że komisja doktora Laska od 3,5 roku kłamie i oszukuje opinię publiczną co do przebiegu tragedii smoleńskiej, nie zbadawszy podstawowych danych wyjściowych. Wyjaśnił, że komisja rządowa nie badała wraku ani brzozy. Poseł Antoni Macierewicz zwołał konferencję po apelu zespołu Laska, w którym domaga się m.in. zakończenia prac parlamentarnego zespołu. Komunikat ten najprawdopodobniej nie jest przypadkowy, zauważa mecenas Piotr Pszczółkowski.
Wniosek o przesłuchanie komisji Millera został wysłany do prokuratury w środę i być może ten dzisiejszy komunikat w jakimś zakresie też ma związek właśnie z informacją o tym, że panowie mają być przesłuchiwani, czy jest taka możliwość, że będą przesłuchiwani. Stąd jakby takie raptowne oświadczenia, że trzeba zamykać pracę komisji parlamentarnej. Nie wydaje mi się tutaj, żeby analiza dokonana przez członków byłej komisji, którzy są w tej chwili tak naprawdę wyłącznie rzecznikami prasowymi pewnej tezy głoszonej przez rządu, zasługiwała na komentarz.
Trwa nieustanny atak na parlamentarny zespół. Instytucja, którą kieruje Maciej Lasek, ma stricte polityczne dyspozycje, aby w oczach opinii publicznej zdyskredytować ustalenia niezależnych ekspertów, stwierdził poseł Jarosław Zieliński.
Jeżeli na zamówienie rządu i tej obecnej opcji, która jest przy władzy, pracują eksperci, to są eksperci. A jeżeli pracują niezależnie i mają inne wyniki swoich badań, to oczywiście uznaje się za polityków, oczywiście natychmiast kwalifikując negatywnie. To jest zabieg rodem z PRL-u, tak jakbym słyszał Jerzego Urbana, to mniej więcej to.
W sierpniu prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Michał Klajber, wezwał do eksperckiej debaty w sprawie przyczyn katastrofy dwa zespoły. Parlamentarny kierowany przez Antoniego Macierewicza i działający przy kancelarii premiera, któremu szefuje Maciej Lasek. Klajber mówił, że debata mogłaby się odbyć za kilka miesięcy, najwcześniej na przełomie roku. O potrzebie wyzwolenia energii koniecznej do zmiany Polski mówił w Turku w województwie wielkopolskim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Szef PiSu stwierdził, że obecna polityka rządzących Polską jest niedołężna. Liczy się z silnymi grupami nacisku, realizując ich interesy, a dla społeczeństwa ma tylko pogardę, a to powoduje poczucie zniechęcenia u obywateli. Nie jest tak, żeby Polska była krajem bez szans. Polska ma wiele zasobów i możliwości. Te 25 lat od czasu wielkiej zmiany przyniosło błędy, ale też osiągnięcia, choćby w poziomie wykształcenia, scholaryzacji, które mogą stworzyć nową Polskę szybkiego rozwoju, państwa, które daje wszystkim obywatelom szansę na godne życie. Prezes PiSu gościł we wschodniej i południowej Wielkopolsce. Oprócz Turku odwiedził także Krotoszyn i Rawicz. Agencja Rozwoju Przemysłu nie ma możliwości dalszego angażowania się w pomoc dla Stoczni Gdańsk, powiedział minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Minister zaznaczył, że ARP spełniła 100% swoich zobowiązań, a ukraiński właściciel stoczni zaledwie 30%. W związku z tym agencja nie może dalej angażować pieniędzy podatnika w to przedsięwzięcie. Minister skarbu zapowiedział też, że wystąpi do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie całego procesu prywatyzacji Stoczni Gdańsk, a także efektywności i skuteczności oraz racjonalności wydawania pieniędzy publicznych w tym zakresie. Z kolei prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski przypomniał, że kilka lat temu agencja udzieliła stoczni pomocy w wysokości około 150 milionów złotych. Dodał, że przychody stoczni w znacznej mierze były na minusie, co oznacza całkowitą niewydolność działalności tego podmiotu. Jak podkreśla Roman Gałęzowski, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarność Stoczni Gdańskiej, są to kolejne perfidne i PR-owe działania rządu.
Ten rząd i Agencja Rozwoju Przemysłu z jednej strony wprowadza opinię publiczną w błąd, zresztą za pieniądze publiczne, za pieniądze podatników, kupuje to w sposób PR-owski, a z drugiej strony próbuje wmówić tym, którzy nie słyszeli o innych incydentach Agencji Rozwoju Przemysłu i ministra Karpińskiego, że stocznia chce pieniądze od Skarbu Państwa. Inwestor ukraiński nie może włożyć własnych pieniędzy blokady ze strony stoczni, bo z różnej strony są blokady. To jest bardzo dziwne. Dzisiaj właśnie w jednym z programów przedstawiciel głównego inwestora wyraźnie powiedział, że on nie rozumie, na jakiej podstawie minister mówi, że stocznia chce pieniądze. Stocznia nigdy nie chciała pieniędzy od Skarbu Państwa. Jest jakaś bardzo dziwna gra ze strony tej koalicji, która nie odpowiadają za pytanie, próbuje zniszczyć zakład w sposób bardzo podejrzany.
Przewodniczący przypomina, że rząd PO-PSL zaraz po objęciu władzy próbował unieważnić proces prywatyzacji.
Sprawę prywatyzacji Stoczni Gdańskiej badał NIK, badała prokuratura, bo ten rząd, ja przypomnę, że od razu po objęciu władzy próbował unieważnić ten proces. Od tego czasu właściwie tylko przejął władzę, próbował zniszczyć ten zakład. Ja przypomnę, że tydzień bodajże, czy dwa tygodnie po objęciu przez nich władzę, pan Grat powiedział, że próbuje wycofać jakby ten deal Stoczni Gdańskiej, czyli zrobić to, co zrobił z Gdynią i Szczecinem, doprowadzić do likwidacji tych zakładów. Ja otrzymałem, ja widziałem papiery, gdzie prokuratura badająca sprawę prywatyzacji Stoczni Gdańskiej napisała. W ocenie prokuratury była to najbardziej transparentna prywatyzacja w historii, którą on miał okazję badać. Tak uczciwie jak ta prywatyzacja, nie została zrobiona żadna inna.
Mimo zmian z 2011 roku OFE nie zaczęły bardziej aktywnie inwestować na giełdzie, ani nie zaproponowały klientom lepszych warunków, powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd przedstawił w Sejmie informację na temat funkcjonowania systemu emerytalnego. Prezentując ją, minister pracy przypomniał, że w 2011 roku rząd ograniczył maksymalne prowizje od składki pobierane przez OFE oraz wprowadził kolejne ograniczenia, ale i, jak zaznaczył, podniósł limit inwestowania w akcje. Przedstawiciele koalicji rządzącej PO-PSL, podobnie jak minister pracy, wskazywali, że zmiany w systemie emerytalnym są konieczne. Profesor Jerzy Żyżyński z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że w OFE nie ma żadnych pieniędzy, a jest jedynie kłopot. Zaznaczył, że kluczowa jest gwarancja wypłaty na godnym poziomie.
Trzeba przede wszystkim przypomnieć cztery podstawowe kwestie. Po pierwsze, system emerytalny ma za zadanie rozwiązać problem dochodów osób niezdolnych do pracy z powodu podeszłego wieku, a nie o problem budowania giełdy, rynków finansowych, wspierania inwestycji itd. To jest podstawowy cel, zapewnić byt ludziom po osiągnięciu wieku emerytalnego. Po drugie, sam OFE to zły, można wręcz powiedzieć, haniebny eksperyment wykonany na organizmach słabych państw w krajach o słabym systemie ekonomicznym i niedojrzałej demokracji, gdzie przy pomocy nachalnej propagandy można po prostu oszukiwać obywateli.
Poseł Stanisław Szwed pytał rząd, czy decyduje się na likwidację OFE, czy nie. Jak podkreślił, zaproponowane zmiany nie poprawią stanu finansów.
Chcecie coś zlikwidować, a nie chcecie, a kroplówkę OFE podajecie. Czyli OFE będzie sobie dalej żyło. Tu już pani poseł Bańkowska mówiła, ile było problemów, żebyśmy obniżyli składkę za zarządzanie. Nie było tak, że tylko wyście jako to. Myśmy również za tym zrobili, ale dobrze udało się wspólnie razem, udało się to przeprowadzić. I dzisiaj, powiedzmy uczciwie, jeżeli OFE doprowadziło do sytuacji, gdzie tak naprawdę nic z tego nie wynikło, to ich zlikwidujmy. Nie mówmy, że będziemy jakieś kombinacje przeprowadzać, bo z tego nic nie wyniknie. I rzecz najważniejsza, no my tą operacją nie poprawimy stanu funduszu emerytalnego.
Rządowa propozycja zmian zakłada przekazanie części obligacyjnej OFE do ZUS, gdzie środki te trafiałyby na subkonta, byłyby waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Ponadto obywatele będą mogli dokonywać wyboru, czy chcą, by ich składki emerytalne trafiały do ZUS-u, czy do OFE. Do części akcyjnej OFE wpływałaby składka w wysokości 2,92%. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednogłośnie rezolucję wzywającą do zabezpieczenia i usunięcia syryjskiego arsenału chemicznego. W dokumencie nie ma jednak zapisów o sankcjach, jakie grożą reżimowi Bashara el-Assada za niedostosowanie się do jej wymagań. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon decyzję organizacji uznał za historyczną. Wezwał także syryjskie władze do wprowadzenia w życie zaleceń rezolucji dokładnie i bez zwłoki. Głosowanie liczącej 15 członków Rady Bezpieczeństwa zakończyło tygodnie intensywnych negocjacji dyplomatów z USA i Rosji, trwający od 2,5 roku impas w ONZ w sprawie konfliktu w Syrii, w którym siły rządowe walczą z powstańcami. Rezolucja bazuje na porozumieniu zawartym między dwoma mocarstwami w Genewie w połowie września. Syryjczyk profesor Bessam Awil mówił, że decyzja Rady ONZ nie jest pomocą, jakiej oczekuje naród syryjski. Zakazano broni chemicznej bez podania ewentualnych sankcji. Natomiast nie padł jasny komunikat przeciwko zabijaniu Syryjczyków, zauważa profesor.
Krwawej wojny reżimu narodem. Oczekiwaliśmy, że w ramach takiej rezolucji to nie tylko będzie mowa na temat broni chemicznej, bo de facto reżim nas nie zabija tylko bronią chemiczną. Reżim nas zabija wszystkimi sposobami i tym samym tylko ograniczenie do broni chemicznej, do zakazu i niesienia itp. itd. tak naprawdę to nam nic nie daje. Dlatego, że ta rezolucja również znowu, jak gdyby w kontekście jakimś tam, legalizowała ten reżim, czyli reżim jest legalny. Mówi jak gdyby wprost, musisz nam dać broń chemiczną, niszczyć broń chemiczną, musisz z nami współpracować, a dalej możesz robić swoje.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.